Dzisiaj też brat mówił o tym, jakie są przyczyny niewysłuchanej modlitwy. I mówił, że taką z jednych z przyczyn, oczywiście one jakby mają swoją jedną nazwę, to jest grzech. Tak naprawdę niewiara, prawda? No też może być to, że Bóg, tutaj brat mówił o tym, że Bóg po prostu nie chce wysłuchać, też tak może być. Pytanie, czy my potrafimy się zgodzić z Bożą wolą, bo nie zawsze też tak jest w naszym życiu. Czasami po prostu Bóg nie chce, a my na siłę koniecznie chcemy. Jesteśmy sfrustrowani, zdenerwowani, a Pan Bóg nie chce. No i jak tu się tak mocować z Bogiem? No pewnie tak długo, aż w końcu uznamy, że Bóg wie lepiej. Ale wiemy, że to jest dla nas trudne. Ja chciałbym dzisiaj mówić o takim nękającym grzechu. Że grzech to może się powtarzać w naszym życiu. Jakaś sytuacja grzeszna, grzeszne jakieś zachowanie, ono może się powtarzać w naszym życiu. I chciałbym, żebyśmy mówili o tym na podstawie Księgi Rodzaju. Otwórzmy 20 rozdział Księgi Rodzaju. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żeby do naszych Biblii sięgnąć. I mamy tam taką sytuację z Abrahamem. Abraham, co powtarza pewien grzech. Być może już wiecie, o jaki grzech chodzi. Ci, którzy czytają Biblię, studiują ją, tą wiedzą. Ale przeczytajmy, a później ja się jeszcze pomodlę przed kazaniem i będziemy rozważać ten nasz fragment. Potem wyruszył stamtąd Abraham do ziemi Negeb i mieszkał między Kadesz i Szur, a następnie przybywał w Gerar. I mawiał Abraham o swojej żonie Sarze: ona jest moją siostrą. To też Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Już wiemy pewnie, jaki to jest grzech. Ale Bóg przyszedł do Abimelecha we śnie tej nocy i rzekł mu: umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna. Ponieważ Abimelech nie obcował z nią, rzekł: panie, czy i ludzi sprawiedliwych chcesz zabić? Wszak on sam powiedział mi: ona jest moją siostrą. Ona też mówiła: on jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca mego i czystymi dłońmi. Wtedy rzekł mu Bóg we śnie: również ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca twego, to też ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i odpuściłem, aby się nie dotknął. Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem. On będzie modlił się za ciebie, abyś żył. Jeśli zaś jej nie zwrócisz, to wiedz, że na pewno umrzesz ty i wszyscy twoi. Wtedy Abimelech, wstawszy wcześnie rano, zawołał wszystkich dworzan swoich i opowiedział im to wszystko, a mężowie ci przestraszyli się bardzo. Potem wezwał Abimelech Abrahama i rzekł mu: cóżeś nam uczynił? Cóż ci zawiniłem, żeś ściągnął na mnie i na moje królestwo wielki grzech? Postąpiłeś ze mną, jak się nie godzi postępować. I rzekł jeszcze Abimelech do Abrahama: do czego zmierzałeś, że to uczyniłeś? Abraham zaś odpowiedział: powiedziałem sobie, zaiste nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu i zabiją mnie z powodu żony mojej. Zresztą ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mego, choć nie córką matki mojej, pomimo to została żoną moją. Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu ojca mego, rzekłem do niej: tę przysługę będziesz mi wyświadczała, wszędzie gdzie przyjdziemy powiesz o mnie, on jest moim bratem. Wtedy Abimelech wziął owce i bydło i niewolników i niewolnice i dał Abrahamowi, zwrócił mu też jego żonę Sarę. A następnie rzekł Abimelech: oto kraj mój jest przed tobą, mieszkaj tam, gdzie się ci podoba. Do Sary zaś rzekł: oto daję bratu twemu 1000 srebrników, niech to będzie dla ciebie osłoną przed podejrzeniami w oczach tych wszystkich, którzy są z tobą, także wobec wszystkich jesteś uniewinniona. I modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego i niewolnicę jego, także znowu mogły rodzić, gdyż Pan zamknął każde łono w domu Abimelecha z powodu Sary, żony Abrahama. Taka historia. Pomodlę się. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo i proszę Cię, pomóż nam słuchać, pomóż nam zastosować, pomóż mi to słowo wyłożyć, aby było zrozumiałe, aby było budujące i żeby mogło być dla nas też pouczające. Amen. Jaki grzech tutaj się pojawia? On się już pojawia wcześniej w historii Abrahama. On się pojawia w 12 rozdziale. Pamiętacie, tam Abraham mówił: umówiliśmy się z żoną, że gdziekolwiek będziemy szli, to wyświadczysz mi tą przysługę, że będziesz mówić, że jesteś siostrą moją. No i w pewnym sensie trochę jakby prawdy było w tym, no bo ona pochodziła z jego rodziny, prawda? Była przyrodnią jego siostrą, ale pełną jego siostrą nie była. Ale też to, co miało znaczenie, to to, że była przede wszystkim jego żoną. No to Abraham taił często właśnie, gdzie szedł w nowe miejsce, obawiając się, że, tak jak tutaj czytaliśmy w naszym fragmencie, że zabiją ją z powodu Sary. Dlaczego go zabiją? No bo Sara była piękną kobietą, mogła być obiektem pożądania dla innych mężczyzn. No a Abraham jako mąż mógł stać na przeszkodzie, no to więc bał się, że pozbawią go życia, żeby wziąć dla siebie Sarę. Drodzy, i są grzechy, które ciągną się za nami przez długi czas i powtarzają się w życiu chrześcijan. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale no tak jest. Oczywiście nie chciałbym, żeby tak było, ale no tak jest. Jestem chrześcijaninem już 20 lat, to więc nie tylko mówię tutaj, jakiejś teorii, ale też mam pewne doświadczenie w życiu chrześcijańskim. To więc są grzechy, które ciągną się, z którymi musimy walczyć. Gdy rodzimy się na nowo, część grzechów, z którymi mieliśmy problem, znika z naszego życia za sprawą działania Ducha Świętego lub porzucamy je bez wysiłku. Czasami są takie świadectwa, ktoś mówi, nawróciłem się i zauważyłem, że przestałem przeklinać. Albo ktoś przestał kłamać, albo ktoś przestał cudzołożyć, ktoś przestał się upijać. A innym razem widzimy, że są chrześcijanie, którzy są długo już wierzący i wychodzą na przykład tutaj na środek, mówią, bracia, siostry, módlcie się za mnie, bo od wielu lat zmagam się. Zmagam się z tym lub z tamtym, mówią o pewnych rzeczach. I oczywiście mam nadzieję, że jesteście tutaj takim zborem, który rozumie, że chrześcijanie się zmagają, że po prostu zmagamy się i trzeba się modlić. Czasami jesteśmy zbyt prędcy w osądzaniu człowieka. Jak to możliwe? 10 lat to już z Panem chodzi i on z takim grzechem się zmaga. Nie? No ale Biblia mówi, że jesteśmy ludźmi słabymi i zmagamy się. Czasami też możemy popaść w jakieś grzechy już jako chrześcijanie. Czyli może być sytuacja, że Pan Bóg wyzwoli nas, jak mówi Ewangelia Jana 8 rozdział, że Jezus wyzwala nas nie tylko od konsekwencji grzechu, ale Jezus wyzwala nas też od mocy grzechu. Konsekwencja grzechu to jest potępienie, prawda? Wiemy, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ale Biblia mówi, że Jezus też chce nas wyzwolić od mocy grzechu. Już dzisiaj, żebyśmy nie żyli po prostu w grzechu, żebyśmy byli wolnymi ludźmi, żeby grzech nie rządził nami. Apostoł Paweł mówi o tym w liście do Rzymian. Ale niestety jako chrześcijanie też możemy popaść w jakieś grzechy, gdy zaniedbamy naszą społeczność z Panem Bogiem. Gdy zaniedbamy modlitwę, gdy zaniedbamy studium Pisma Świętego, gdy zaniedbamy społeczność z Kościołem, gdy zaniedbamy, jak to mówiąc krótko, dyscyplinę życia duchowego, prawda? To wtedy z powrotem niektóre grzechy, może nawet one już kiedyś odpadły od naszego życia, ale mogą wrócić. Mogą wrócić i mogą nas zniewalać. W życiu Abrahama tym grzechem właśnie było kłamstwo, które się ciągnie. Nie wiem, czy wiecie, jak długo on kłamał. 12 rozdział i 18. Różnica czasowa to jest 25 lat. Słuchajcie, 25 lat, tak? 25 lat kłamie, że Sara jest przede wszystkim jego siostrą. I Biblia mówi, że należy walczyć z naszymi grzechami. Czasami Bóg naszych wrogów zwycięża od razu, bez udziału naszej ręki, jak za czasów króla Jehoszafata z drugiej księgi Kronik, 20 rozdział, gdy Pan pobił Midianitów, Amonitów oraz mieszkańców Seiru, pobudzając ich przeciwko sobie. Jehoszafat miał tylko wyjść naprzeciw, stać i obserwować zwycięstwo Pana. Ale też innym razem, jak w Księdze Wyjścia, trzeba walczyć. Prawda? Pamiętacie tą sytuację, kiedy Izraelici musieli wyjść naprzeciwko wrogów, Mojżesz na górze się modlił, a oni musieli wziąć miecze do ręki i musieli walczyć. To więc czasami Bóg zwycięża nasz grzech od razu, ale czasami po prostu musimy podjąć walkę z grzechem. I chciałbym dzisiaj o tym więcej powiedzieć, o takim nękającym, powracającym grzechu, z którym może nie możemy się uporać, nie wiem jak długo, może być rok, dwa, a może 25 lat, tak jak w życiu Abrahama. I tu trzeba podjąć walkę. I chciałbym powiedzieć, jak to zrobić, jak walczyć z tym grzechem. W takiej właśnie sytuacji jest Abraham, chociaż nie widzimy, żeby on jakoś specjalnie walczył. Może nie jest świadomy tego grzechu, że to jest złe w oczach Pana Boga. A może nie chce, bo tak jest wygodnie. Czasami też tak jest, prawda? I czytając 20 rozdział, mówię, możemy mieć wrażenie, że jakby to się powtarza, ale w 12 rozdziale właśnie jest podobna sytuacja. Nawet niektórzy bibliści mówią, że to jest jakby ten sam fragment, tylko jakby przesunięty w rozdziałach. No ale wiemy, że i miejsce jest inne, i człowiek jest inny, chociaż sytuacja jest faktycznie podobna. I przyglądając się naszemu fragmentowi, widzimy, że Abraham z jakiegoś powodu opuścił Mamrę, gdzie mieszkał, i udał się na południe do Kadesz i stamtąd przesiedlił się do Geraru. Być może opuścił Mamrę z powodu zagłady Sodomy i Gomory oraz okolicznych miejscowości, bo nie było tam po prostu dobrej paszy dla zwierząt. Jak studiowałem kiedyś ten fragment, to było najbardziej racjonalne. Po prostu ten deszcz siarki, który spadł z nieba, zniszczył tamtą dolinę i trzeba było się przesiedlić w inne miejsce. Przynajmniej on tak to odczytał. Wyruszając w podróż, właśnie czytaliśmy, że umówił się z żoną na kłamstwo. 25 lat wcześniej już się umówił, a teraz przypomniał. No czasami, wiecie, trzeba przypominać, nie? Złe, no musisz pilnować tego, na co się umówiliśmy. To więc kłamie Abimelechowi, kiedy dotarł tam w to miejsce, tak, do Gerar, że Sara, nie Sara, tylko, że Sara, tak, jest jego siostrą. Tak jak mówiłem wcześniej, czynił tak z powodu urody swojej żony. Obawiał się, że może mieć kłopoty z tego powodu. I możemy sobie zadawać pytanie, jak to możliwe, że po tak wielkich świadectwach działania Boga w życiu Abrahama daje się wkręcić w coś takiego albo trwa w czymś takim. Myślicie czasami o tym? Jak to możliwe, że ja się wkręciłem w coś takiego? Jak to możliwe, że ten brat, ta siostra już tyle chodzi z Panem i wkręciła się w coś takiego? Wydaje się, że ciągle należy mieć na uwadze, iż od grzechu nie chroni nas nasza dojrzałość i doświadczenie, ale łaska Boża. Czy pamiętacie o tym, czy myślicie o tym? Nie doświadczenie, nie nasza dojrzałość, ale to Bóg, łaska Boża, chroni nas od mocy grzechu. Mamy ostrzeżenie z pierwszego listu do Koryntian, że kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. 1 Koryntian 10:12. Inaczej mówiąc, jeśli wydaje ci się, że jesteś mocny w wierze i chlubisz się tym, że twoje posłuszeństwo Bogu jest lepsze niż innych, to uważaj, bo nie jest to twoją zasługą, ale Boga. Jeśli On odejmie swoją łaskę, to możemy zrobić takie rzeczy, że sami będziemy się dziwić swojej głupocie. Może tak być. Czy chrześcijanin może kogoś zamordować? Może? Myślę, że może. Nie powinien, ale może. I mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że pokłócił się z kimś, gdzieś nerwy puściły, uderzył, ktoś się przewrócił, tak? I doszło do zabójstwa, do zabicia człowieka. Nie? Czy chrześcijanin może cudzołożyć? No może, no znamy to z naszych kościołów, prawda? No, mamy problemy, duszpasterskie w postaci małżeństw, które się rozpadają, potrzeba wybaczenia, potrzeba rozmowy i wiele, wiele innych grzechów. Zdałem sobie kiedyś sprawę, że tak naprawdę chrześcijanin może zrobić każdy grzech, który może zrobić niewierzący. Każdy jeden. Od grzechu nie chroni nas nasze doświadczenie, ale łaska Pana Boga. I chciałbym kilka rzeczy na podstawie naszego fragmentu. Po pierwsze, grzeszne nawyki mogą trwać lata. Nie miesiąc, dwa, ale naprawdę długi czas. Czasami niestety nawet całe życie. W życiu chrześcijanina te grzeszne nawyki mogą się pojawiać. Jak wam powiedziałem, Abraham 25 lat praktykuje swój grzech. Powodem takiego postępowania Abrama były często obawy, strach, że tam, gdzie się udaje, nie ma bojaźni Bożej, jak czytaliśmy, i zabiją go z powodu piękności jego żony. Widzimy więc, że grzech Abrahama i brak zaufania do Boga w tej sprawie ciągnie się przez tak długi czas, bo Abraham ma problem z tym, żeby całkowicie zaufać Panu Bogu. Boi się. Po prostu jego strach, jego obawy, jego lęki i nieznajomość Pana być może w takim stopniu, w jakim powinien go znać, powoduje, że ciągle ten grzech w jego życiu się powtarza. Tak na dobrą sprawę Abraham nigdy nie pokutował z tego grzechu. Nigdy nie miał głębszej refleksji, że nie powinien tak robić, bo Bóg go chroni i kłamstwo jest złe. Nie musiał tego robić. Był dzieckiem Bożym. Śpiewaliśmy tu dzisiaj w jednej z pieśni. Ręka Boża była nad nim. Pan Bóg go prowadził. Wystarczyło tylko zaufać Panu Bogu. Już ostatnim razem Pan dowiódł swojej wierności na Abrahamie pomimo jego grzechu. Pamiętacie, kiedy Faraon ją wziął, przecież uratował Pan Bóg Sarę, nie dopuścił też do tego, żeby ona zgrzeszyła z Faraonem. Już choćby po tej sytuacji mógł mieć jakąś refleksję na ten temat. Jednak on, pomimo ochrony Pana Boga i takiej widocznej ręki Pana Boga nad jego życiem, wciąż nie ufa Panu Bogu w takim stopniu, jak powinien. Możemy być czasami bardzo mocno przywiązani, pomimo troski Boga, do naszych grzechów. I zdarza się wierzącym niestety w nie wracać. Czasami nawet mówimy, przepraszając Boga, że nigdy czegoś już nie zrobimy, a za jakiś czas, za kilka tygodni, miesięcy lub nawet lat, znowu do tego wracamy. Żeby pokonać grzeszne nawyki w naszym życiu, po pierwsze należy polegać na Chrystusie, na Jego łasce, a nie na naszych postanowieniach. Jak długo będziemy mówili, że już nigdy czegoś nie zrobimy, tak długo niestety będziemy zawodzić. Jak długo będziemy polegać na sobie, tak długo będziemy upadać. Znany ewangelista Moody, być może ktoś z was słyszał o nim, tak? XIX wiek i początek XX wieku, zobrazował to kiedyś na jednej z ewangelizacji w ten sposób, że wziął szklankę wody i zapytał się przybyłych, w jaki sposób ze szklanki można odciągnąć powietrze, żeby nie zniszczyć szklanki. Padały różne odpowiedzi, ale wciąż nie było takiej, która dałaby rozwiązanie. Wtedy Moody wziął butelkę wody i napełnił szklankę. W wyniku zalania szklanki wodą powietrze zostało z niej wyparte i powiedział, że żeby uporać się z nękającym grzechem, należy wypełnić życie Chrystusem. Po prostu, jeśli chcesz uporać się z nękającym grzechem, wypełnij swoje życie łaską Bożą. Wypełnij Jezusem Chrystusem. Moody wyjaśnił, że zwycięstwo dziecka Bożego w pozbyciu się grzesznych nawyków nie przychodzi przez ciężką pracę, ale wypełnienie życia Panem Jezusem. Po prostu, jeśli się rozkochasz w Jezusie Chrystusie całym swoim sercem, to jak mówi jedna z pieśni, którą śpiewamy w naszym zborze, blask tego świata zgaśnie. Blask grzechu zgaśnie, a Chrystus będzie się świecił w naszym życiu bardzo jasno. Należy wypełnić nasz umysł i życie Słowem Bożym, modlitwą, służbą dla Jezusa, rozmyślaniem o Jego miłości do nas, o jego poświęceniu, życiu i postępowaniu. Wtedy nie będzie miejsca na grzech. Niestety, czym mniej Chrystusa w naszym życiu, tym więcej grzechu w naszym życiu. Wiemy, że tak jest. To jest nasze doświadczenie. Światłość przyszła na świat, która oświeca każdego człowieka. Chrystus jest światłością. W 3 rozdziale Ewangelii Jana jest powiedziane, że część ludzi nie zbliża się do światłości, dlatego że nie chce, żeby okazało się, że są grzeszni, że mają problem z grzechem. Ale ci, którzy się zbliżają, zwyciężają grzech. Jezus zwycięża w nich grzech. To więc wypełnić życie Panem Jezusem. Nie czytamy, żeby Abraham modlił się i pytał Pana, czy ma się przenieść do Geraru. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nie modli się. Być może to była jego decyzja. Być może zrobił to pochopnie. Obietnica przecież dotyczyła Kanaanu, że ma tam w tym miejscu się osiedlić. Nie widzimy refleksji w jego życiu na temat dręczącego grzechu, a tym bardziej pokuty. Gdyby te rzeczy nastąpiły, a Bóg wypełniłby tą dziedzinę życia jego swoją osobą, Abraham nie musiałby kłamać, bo czułby się bezpiecznie w zaufaniu do Pana. Ale tak się nie stało. Ciągle podczas podróży korzystał z grzesznych nawyków. Jeśli wiemy, że w jakichś sytuacjach doznajemy pokus, powinniśmy ich unikać. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, 29 wierszu: jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup i odrzuć od siebie. Inaczej mówiąc, unikaj za wszelką cenę tego, co prowadzi cię do grzechu. Unikaj grzesznych sytuacji. Jeśli widzisz, że masz słabość w jakiejś dziedzinie, oglądasz niewłaściwe rzeczy, to może oglądaj z kimś. Albo postaw telewizor w salonie, a nie gdzieś tam u siebie w pokoju, gdzie jesteś sam. I wtedy dużo łatwiej ci włączyć niewłaściwe treści, prawda? Może być taka sytuacja. Więc możemy się zabezpieczać, możemy jakoś walczyć z naszymi nawykami grzesznymi. Możemy reagować tak samo też jak Abraham. Po prostu nie mieć refleksji. I te grzeszne nawyki, one mogą być różne. Możemy na przykład wybuchać gniewem. Może nie mamy problemu z kłamstwem, ale notorycznie wybuchamy gniewem. Tak? Ktoś przychodzi do nas, żona przychodzi porozmawiać o jakichś problemach, dzieci przychodzą porozmawiać, no a tu od razu złość, tu od razu napięcie, tu od razu gniew się pojawia. I po co ten gniew? Tak? Ale to jest właśnie, zobaczcie, jakiś nasz grzeszny nawyk, który ciągle powraca i trzeba się z nim uporać. Tu potrzeba po prostu przemiany w naszym życiu. Innym grzesznym nawykiem, ja podaję tylko przykłady, ale może być ich wiele, możemy upijać się, żeby rozładować napięcie. Tak? Mamy bardzo stresującą pracę, trudności, kłopoty, ciągle gdzieś w ruchu. Mamy jeszcze zobowiązania wobec innych ludzi, może w kościele, może jeszcze w rodzinie, może prowadzimy firmę, wiemy, musimy jeździć, z różnymi ludźmi się spotykać, różne napięcia. No i tak wieczorem siadamy sobie, no to zrobimy tam jednego drinka, drugiemu. Puszczają te wszystkie napięcia. Trochę jest nam lepiej. I być może gdyby się to stało raz, to by nie było w tym nic złego, ale możemy się złapać na tym, że to jest raz, drugi, piąty, dziesiąty i z czasem to się staje już grzesznym nawykiem. Nie? Kiedy zaczynamy się upijać. Możemy mieć tendencję do przechwalania się, by stwarzać fałszywy obraz naszej osoby. Oskarżać i krytykować innych, żeby w ich świetle lepiej wypaść. Możemy też odkładać obowiązki na ostatnią chwilę. To też jest grzeszny nawyk, a później jest napięcie, nerwówka, bo sprawy trzeba załatwić, a już nie ma czasu. Prawda? I w rodzinie tutaj ustawiamy wszystkich. Bo wiemy, że nie jesteśmy w stanie sprostać naszym obowiązkom. Możemy też rozładowywać nagromadzone napięcie i stres przez grzeszną rozrywkę. Również taki może być jakiś zły nawyk w naszym życiu. Jakiś czas temu byłem w jednym ze zborów, w którym dzieliłem się Słowem Bożym. I po nabożeństwie podszedł do mnie pewien brat, który opowiadał mi ze łzami w oczach, że przez wiele lat zmagał się z pornografią, co powstrzymywało go w jego rozwoju chrześcijańskim i podjęciu służby. Tak? Też takie rzeczy się zdarzają. Jakże niszczące mogą być grzeszne nawyki, jeśli pozwolimy, by trwały. Zabierają nasz czas, wpędzają w kłopoty, oddalają od Boga, obciążają nasze sumienie i ranią innych, ale nie jesteśmy w stanie z nimi sami się uporać. Musimy wypełnić nasze życie Jezusem Chrystusem. Wypełnić Jezusem Chrystusem. Czy ty znasz swoje grzeszne nawyki? Czy znamy je? Bo tu, tutaj się od tego zaczyna praca. Jeśli nie znamy, być może Abraham nie wiedział, że to jest złe. Chociaż wpędzało w kłopoty, zaraz będę o tym mówił. To jest druga rzecz, o której chciałem powiedzieć na podstawie naszego fragmentu, że powracające grzeszne nawyki ranią innych. Najwyraźniej Abraham myślał, że to niewinne kłamstewko, tak zwane białe kłamstwo, czyli takie, które nic nikomu nie czyni złego, a może nawet pomaga. Prawda? Czasami jest tak, takie białe kłamstwo, co to przecież to nic się nie dzieje. Ale tak jak nie ma białych kłamstw, nie ma też białego grzechu. Grzech jest grzechem. Zło jest złem. Niestety to nasza wielka tragedia, że nie myślimy o grzechu w taki sposób, jak patrzy na niego Bóg i potrafimy go tolerować, żartować z niego, a nawet się cieszyć, że go praktykujemy. Być może w naszym chrześcijańskim środowisku jest mniej tego albo rzadko się to zdarza, ale jak porozmawiamy z ludźmi niewierzącymi, to cieszą się często z tego, że robią coś złego, że kogoś wykręcili na stówkę, prawda, czy tam na tysiaka, albo komuś dowalili, prawda, oszukali, okłamali, albo jeszcze gorsze rzeczy. Z powodu kłamstwa Abrahama zostało narażone Boże Przymierze, bo wiemy, że ten Abimelech wziął Sarę, prawda? A przecież z Sary miał się rodzić Izaak. Potomstwo miało być z tej kobiety, które miało dać później początek narodowi izraelskiemu, a z narodu izraelskiego miał wyjść Zbawiciel. Czekamy na Zbawiciela, Abraham miał czekać na Zbawiciela. A tu taka heca, on oddaje żonę jakiemuś obcemu facetowi. A ma czekać na Zbawiciela. To więc naraża Boże Przymierze. Gdyby Bóg nie zainterweniował, to obietnica nie mogłaby się wypełnić. Sara zostałaby żoną Abimelecha i syn obietnicy, Jezus, nie pojawiłby się. Naraził również Abimelecha na gniew Boży, człowieka sprawiedliwego. Pamiętacie 4-5 wiersz naszego fragmentu? Zobaczcie, ponieważ Abimelech nie obcował z nią, rzekł: Panie, czy i ludzi sprawiedliwych chcesz zabić? Wszak on sam powiedział mi, ona jest moją siostrą, a ona też mówiła, on jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca mojego i czystymi dłońmi. Czyli zobaczcie, wpędził w kłopoty człowieka sprawiedliwego przez swój grzech. Jego grzech rani inną osobę, niszczy inną osobę. Pan Bóg przyznał w 6 wierszu, że tak faktycznie było, że Abimelech był człowiekiem w tej sprawie. To nie chodzi o to, że był bezgrzeszny, ale akurat w tej sprawie. W tej sprawie był czysty, w tej sprawie był sprawiedliwy. Dlatego uchronił go, bo Abimelech miał czyste serce, był niewinny. Abraham go oszukał, wystawił go na kłopoty. Jak on sam powiedział do Abrama: cóżeś mi to uczynił, w 9 wierszu? Coś mi zrobił, chłopie. Wkręciłeś mnie w taką sytuację? Naraziłeś mnie na taki grzech? Cóż ci zawiniłem? Powiedział, że ściągnąłeś na mnie i na moje królestwo wielki grzech. Postąpiłeś ze mną, jak nie godzi się postępować. Tam jeszcze doszło do tego, że całe miasto zostało narażone, cała ta społeczność, bo Pan Bóg zamknął łona tych kobiet. Nie mogły rodzić. Baczcie to więc, Abimelech cierpi, ludzie w tym mieście cierpią, A teraz pomyślcie o Sarze. Jak Sara musiała się czuć? Trafiła do obcego faceta, tak, jako żona. Jak musiała się bać? Co pomyślała sobie o Abrahamie? Jak on mógł w ogóle tak postąpić? Jak on mógł dopuścić do tego? Mówił, że nic się nie stanie, że to takie białe kłamstwo. A tu taka historia nam się przydarzyła. Jestem teraz w namiocie u tego faceta, zbliża się wieczór. Co to będzie? Zobaczcie, naraził swoją żonę. Naraził ją na hańbę. Została oddana innemu mężczyźnie. Przypominam, że to całe cierpienie wielu ludzi wydarzyło się w wyniku niby niewiele znaczącego kłamstewka Abrahama. Takie białe kłamstwo. Drodzy, grzeszne nawyki nie są wyłącznie naszą prywatną sprawą, jak się to często słyszy, że to moja sprawa, co ja robię. Byłoby to wyłącznie naszą sprawą, gdyby nie dotyczyło innych, ale dotyczy ludzi, innych ludzi i naszej relacji z Bogiem. To więc i Bóg, i inni ludzie są w to zaangażowani. Jeśli na przykład notorycznie wpadamy w gniew, możemy ranić naszych bliskich, naszą żonę, dzieci, przyjaciół, braci i siostry w kościele. Nadużywający alkoholu członek zboru może wystawiać złe świadectwo całemu kościołowi, może krzywdzić swoje dzieci, może krzywdzić swoją żonę, swoich bliskich. Ciągle plotkujący bracia i siostry, którzy wracają do tego i nie mogą się z tym uporać, mogą w złym świetle stawiać innych i czynić wiele szkody całemu zborowi. W kościele jesteśmy również, Biblia mówi, członkami jedni drugich. Nie zależymy od siebie samych, więc nasze grzechy tym bardziej dotykają innych. Do tego stopnia, że apostoł Paweł porównał grzech w pierwszym liście do Koryntian w 5 rozdziale do zakwasu ciasta, który jest w stanie zakwasić cały zaczyn. Grzeszne nawyki, wracające grzechy, to nie jest moja prywatna sprawa. To jest moja sprawa z Bogiem, a Bóg jest osobą, prawda? Na pewno nie jest zadowolony. W jakiś sposób smutno jest Panu Bogu. Biblia mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień sądu. Oczywiście być może trudno nam zrozumieć, w jaki sposób Bóg się smuci, też dokładnie tego nie wiemy, ale rozumiem, że Biblia mówi, że się smuci, jest smutno Bogu, że postępujemy w taki sposób. Nie może nas błogosławić. Tu brat mówił o tym dzisiaj, że nie odpowiada na nasze modlitwy, ale też ranimy innych ludzi przez nasze grzechy, które być może w naszym życiu wydają się niewielkie. Kiedy Dawid zgrzeszył, spowodował cierpienie Batrzeby. Pamiętamy tą historię, prawda? Uriasza, swoich dzieci i Achitofela. I tak moglibyśmy wymieniać długo. Grzeszny nawyk Abrahama wciąż krzywdził kolejne osoby. Sara już drugi raz jest w takiej sytuacji. Zresztą tam też było podobnie, że i Faraon został skrzywdzony, prawda? I tam też Bóg ukarał ten naród. Zobaczcie, kolejne osoby przez ten grzech Abrahama są krzywdzone. Jest to ważne, by o tym mówić, bo często myślimy, że nasze grzeszne decyzje nie mają wpływu na innych. Być może gdyby Abraham miał świadomość, jak wiele cierpienia spowoduje jego kłamstwo, nie uczyniłby tego. Myślałem sobie czasami o Adamie. Gdyby Adam wiedział, jakie konsekwencje przyniesie ugryzienie tego owocu, zerwanie tego owocu, czy on by się na to zdecydował? Wątpię. Gdyby zobaczył, jakie konsekwencje będą na ziemi, ale nie miał świadomości konsekwencji. Tak często jest z grzesznymi nawykami. Myślimy, że nic wielkiego się nie dzieje. Dzieje się. Ranimy Boga, ranimy innych ludzi. I ranimy też siebie samych, niszczymy siebie samych. Kolejna rzecz, jaką widzimy w naszym fragmencie, to mamy zwyczaj usprawiedliwiania naszych grzesznych nawyków. zwróćmy uwagę, jak zachował się Abraham, gdy król Geraru Abimelech czynił mu wyrzuty, że postąpił, jak nie godzi się postępować. Wtedy Abram miał trzy wymówki, które miały za zadanie usprawiedliwić jego grzech. Pierwsza znajduje się w 11 wierszu. Czytamy: Abraham zaś odpowiedział, powiedziałem sobie, zaiste nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu i zabiją mnie z powodu żony mojej. To więc tłumaczy się, że skłamał, bo sytuacja go do tego zmusiła. Prawda? To jest częste wytłumaczenie. Nie dało się inaczej. Nie dało się inaczej. No po prostu życie, rozumiesz? No życie tak sprawiło i nie dało się inaczej. No, grzech był jedynym możliwym wyjściem. No i właśnie tak się tłumaczy tutaj Abraham. Nie udało się inaczej. Po prostu grzech pojawił się, bo nie było innego wyjścia. Pan Bóg nie dał mi innego wyjścia. Jest to częsta wymówka dla naszych grzesznych nawyków. Usprawiedliwiamy je naszym charakterem, że tacy już na przykład jesteśmy. A ja taki jestem. Tak? To, że taki jesteś, to nie znaczy, że musisz taki pozostać. Możesz być innym człowiekiem. Mówimy też, że zostaliśmy przyparci do muru. Ale Bóg nigdy nie stawia nas w sytuacji, w której jedynym wyjściem byłby grzech. Nigdy Bóg w takiej sytuacji nas nie stawia. To nasz strach, obawy, wyobraźnia i szatan podpowiada nam wybrać zło. Jeśli będziemy szukać u Boga rozwiązania, to pozwoli nam zobaczyć nowe możliwości. Mało tego, nawet stworzy je dla nas. Drugą wymówką, jaką Abraham się posłużył, było, że tak skłamał, bo Sara, ona jest naprawdę jego siostrą. 12 wiersz. Zresztą ona jest naprawdę siostrą moją. Jest córką ojca mojego, choć córką... Jest córką ojca mego, choć nie jest córką matki mojej. Pomimo to została moją żoną. Czyli usprawiedliwianie grzechu półprawdami. Półprawda. Nie do końca prawda. I choć była to prawda, jak mówiłem wcześniej, to przemilczał to, co było najbardziej istotne w tym momencie. Przemilczał, że ona była faktycznie jego żoną. Jak często chrześcijanie mogą pozwalać, że inni wyciągną złe wnioski, ukrywając niektóre fakty? Tak? Gdy ukrywamy niektóre istotne fakty, to właśnie też możemy pozwalać, że ludzie wyciągają złe wnioski. I trzecim usprawiedliwieniem Abrahama jest tradycja, że zawsze tak robili, gdziekolwiek się udawali. Czytamy o tym w 13 wierszu. Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu ojca mego, rzekłem do niej, tę przysługę będziesz mi wyświadczała. Wszędzie, gdzie przyjdziemy, powiesz o mnie, on jest bratem moim. Tradycja. Zawsze robiłem w ten sposób. I to jest dobre. Bo zawsze mi pomagało. Prawda? Albo zawsze tak robiłem. Usprawiedliwiamy w ten sposób nasze grzeszne nawyki. Ale może być tak, że właśnie zawsze grzeszyliśmy. Może tak być, jak Abraham przez 25 lat. Po prostu on zawsze grzeszył. On więc złą tradycję miał. Trzeba zmienić to. Nie? Może od naszych rodziców przyjęliśmy. Nie wiem, ojciec dar się na żonę w rodzinie. Ja wszedłem w małżeństwo, no i też się drę na żonę z każdej strony, dzieci ustawiam po kątach, no bo to jest sposób zarządzania domem, który wziąłem z mojej rodziny, prawda? To jest grzeszny nawyk i muszę się z tym uporać. Po prostu zawsze grzeszyliśmy i trzeba zacząć postępować inaczej. Nie możemy tego usprawiedliwiać, że no w moim domu też tak było. Może było źle zawsze. Po prostu i trzeba to zmienić. Kolejna rzecz. Abraham przez swoje postępowanie wystawiał złe świadectwo Bogu. Jakie świadectwo Abraham wystawiał Bogu? Myślałeś o tym? To on przecież jest mężem Bożym. To przez jego postępowanie Abimelech powinien dowiedzieć się, kim jest Bóg i jaki jest. Ale świadectwo Abrahama, zamiast wskazywać na Boga, raczej odstrasza od niego. Cóżeś mi to uczynił, chłopie? To ty jesteś taki święty? To ty powinieneś mi tutaj dawać przykład, a nie ja tobie, jak należy postępować. Niestety, to raczej pogański król wydaje się bardziej sprawiedliwy w tej sytuacji, bogobojny od Abrahama. Niekiedy ludzie nieodrodzeni mogą nas zawstydzać swoją bogobojnością, a my zamiast dawać świadectwo wiary, zawodzimy. Uważajmy, by nasze grzeszne nawyki nie odstraszały ludzi od Boga i malowały w ich umysłach fałszywego Jego obrazu. Kiedyś mój przyjaciel opowiadał mi pewną taką charakterystyczną sytuację. Mamy miejsca pracy, w których pracujemy. Czasami w takich miejscach pracy są opowiadane głupie dowcipy. No i mój przyjaciel mówił mi, że jego kolega był w grupie osób, gdzie taki dowcip szowinistyczny, głupi, był opowiadany. No i wiecie, jak to mężczyźni wszyscy, ho, 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 jaki kawał, jaki kawał. No a ten wierzący brat stoi i się nie śmieje. Mina grobowa. No to łup, wszyscy na niego tam po chwili, nie? Patrzą. A czemu ty się nie śmiejesz? No bo tu się nie masz czego śmiać. Nie? Zobaczcie, a mógł się śmiać. I wtedy mógł wystawić złe świadectwo, tak? Ale przez to, że się nie śmiał z tego głupiego kawału, wystawił dobre świadectwo. Była okazja do dzielenia się Ewangelią o Jezusie Chrystusie. To więc widzimy, że możemy różnie się zachować. Abraham wystawił niestety w tej sytuacji złe świadectwo naszemu Zbawicielowi. Izrael również był powołany do świadczenia o Bogu, a tymczasem Paweł w liście do Rzymian pisze, że z powodu złego świadectwa Izraela poganie bluźnili imieniu Bożemu. Jeśli ja jestem czcicielem Pana i zachowuję się gorzej niż ludzie, którzy Go nie znają, to jaka chwała jest z tego dla Boga? Raczej hańba. Trzecie przykazanie mówi o tym, by nie nadużywać imienia Bożego, bo Pan nie pozostawi bez kary człowieka, który tak czyni. Głównym znaczeniem tego przykazania jest, by nie wystawiać imienia Bożego na pośmiewisko. To o to chodzi, nie nadużywać imienia Bożego. Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu. No a w moim życiu ten Pan Jezus, to jak on tam jest widoczny? Nie? I teraz ktoś może patrzeć, no tak, tu na ustach Panie Jezu, ale w życiu, no to nie za bardzo to widać. To więc czy wiem o jakichś moich grzesznych nawykach, które mogą dawać złe świadectwo o Bogu? A jeśli wiem, to co z nimi robię? I ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć na podstawie naszego fragmentu, to widzimy coś dziwnego w tej sytuacji, że Abraham tutaj nie dochowuje wierności Panu Bogu. Abraham tutaj daje ciała po całej linii, ale obrywa Abimelech. Obrywa Abimelech, prawda? Nie Abraham obrywa, ale Abimelech, bo Pan Bóg napomina go i mówi do niego, słuchaj, zostaw tą kobietę, bo jeśli nie, to cię zabije, to umrzesz i wszyscy twoi. Tam jeszcze do tego są jakieś kary, mało tego, jeszcze to kłamstwo powoduje, że Abraham otrzymuje jakieś dobra od tego człowieka. 15 wiersz, oto kraj mój jest przed tobą. Mieszkaj tam, gdzie ci się podoba. Do Sary zaś rzekł, oto daję bratu twemu 1000 srebrników. Niech to będzie dla ciebie osłoną przed podejrzeniami w oczach tych wszystkich, którzy są z tobą. Także wobec wszystkich jesteś uniewinniona. Tak? I otrzymuje dary. Można by powiedzieć, no to opłaca się, nie? Opłaca się, tu kłamie i jeszcze z tego ma jakieś zyski. Ktoś mógłby w taki sposób na to spojrzeć, bo otrzymuje sowite podarunki od Abimelecha. Tak a propos, Abimelech to prawdopodobnie nie jest imię, ale tytuł. To więc gdy widzimy w innym miejscu Abimelecha, to nie jest ten sam człowiek, ale po prostu jest to jakiś tytuł, jak, nie wiem, król, premier, tak, czy prezydent. I wydaje mi się, że to zachowanie Pana Boga ciężko pogodzić z naszą logiką, bo chciałoby się, żeby to raczej ten Abimelech otrzymał nagrodę, a Abraham powinien otrzymać karę. Pan Bóg powinien go ostro skarcić, zdyscyplinować, chociaż też go dyscyplinował, ale w tej sytuacji no, Pan Bóg sprawił, że jego żona uzyskała wolność od tego człowieka, do tego uzyskał jeszcze pieniądze i kraj stał przed nim otworem. I widzimy tutaj niezwykły przykład łaski Bożej, która jest ofiarowana Bożym dzieciom. Tylko tak można to wytłumaczyć. Bóg jest ze swoimi dziećmi przez ofiarę Jezusa, pomimo ich grzeszności, jak był z Abrahamem. Bóg nie był z Abrahamem dlatego, że Abraham był idealnym człowiekiem. Nie dlatego Bóg był z Abrahamem. Bóg był z Abrahamem ze względu na łaskę, którą mu okazał. Na dobroć, którą mu okazał. Dlatego, że wybrał go. Dlatego Bóg z nim był. A nie dlatego, że Abraham był doskonały. Oczywiście Abraham był człowiekiem, który zaufał Bogu. Gdy Bóg powiedział mu w 12 rozdziale, wyjdź od rodziny swojej i od ojca swego idź do miejsca, które ci wskażę. Jak najbardziej. Ale Bóg nie dlatego go prowadził, że Abraham usłuchał Boga, ale dlatego, że Bóg jest łaskawy, Bóg ma łaskę, Bóg go wybrał, Bóg zwrócił się w jego kierunku. I to jest niezwykłe, bo pokazuje nam, że Bóg ze swoimi dziećmi jest nie dlatego, że jego dzieci bezgrzesznie postępują, albo jego dzieci nie mają grzesznych nawyków. Nie dlatego z nami jest Bóg. Oczywiście Bóg odpowiada na modlitwy z tego powodu, że czy może odpowiadać na modlitwy z tego powodu, że chodzimy z Nim, że przestrzegamy Jego przykazań? Bóg może wstrzymać odpowiedź na modlitwę, kiedy grzeszymy, tak? Ale nie dlatego zbawił nas i okazał nam łaskę, że jesteśmy idealni, albo okazuje nam łaskę, że jesteśmy idealni, ale dlatego, że nas wybrał w Jezusie Chrystusie. Dlatego, że okazuje nam łaskę, okazał nam łaskę, daje nam łaskę. I oczywiście, gdybyśmy pomyśleli o tym, że skoro Bóg tak postępuje, to teraz możemy grzeszyć, bo okazuje nam łaskę, to by oznaczało jedno, że w ogóle nie rozumiemy Bożej łaski. Że w ogóle nie jesteśmy zbawieni. Że tak naprawdę gardzimy Bogiem. Tak? To więc to, że Bóg błogosławił Abrahama pomimo jego grzeszności, nie mogło być zachętą dla Abrahama do tego, że nadal ten grzech należy praktykować. Wprost przeciwnie, gdy Bóg okazuje nam łaskę pomimo naszej grzeszności, nie wiem jak jest u was, ale w moim życiu tak jest, że jeśli Bóg okazuje mi łaskę pomimo mojej grzeszności, to rozbraja moje serce. Mówię, Panie, ja jestem taki głupi, a Ty jesteś dla mnie taki dobry. Zmień mnie. Zmień mnie. To jest moja modlitwa w tej sytuacji. Ja jestem taki głupi, taki grzeszny, a Ty jesteś dla mnie taki dobry. I to wcale nie powoduje, że moje serce coraz bardziej jest zatwardzone. To raczej powoduje, że moje serce jest coraz bardziej zmiękczone. Kiedy ja widzę, że Bóg jest dla mnie dobry, okazuje mi miłość pomimo mojej grzeszności. I wydaje mi się, że też widział to Abraham, że pomimo jego grzeszności Bóg okazywał mu miłość. Wielkim pocieszeniem dla nas jest, że nawet jak upadniemy, a jesteśmy Bożymi dziećmi i rzeczywiście narodziliśmy się na nowo, stając się świętym kapłaństwem naszego Pana, to Bóg nie zostawia nas. Skoro ziemscy ojcowie, choć są źli, nie porzucają swoich dzieci, tym bardziej nie czyni tego Ojciec Niebieski. On nie porzuca swoich dzieci, dlatego że mają grzeszne nawyki. Wprost przeciwnie, raczej Bóg pomaga nam walczyć z naszymi grzesznymi nawykami. Poddaje nas czasami swojej dyscyplinie, żeby pomagać nam zwyciężyć te nasze grzeszne nawyki. Wzrastamy w świętości, mamy wezwania, że mamy być święci. To więc Bóg w swojej łasce i dobroci i miłosierdziu pomaga nam wzrastać, ale nie zostawia nas. Jeśli my jesteśmy źli i dajemy dobre dary swoim dzieciom, jakże można myśleć, że Boży Ojciec, najbardziej doskonały, mógłby porzucić swoje dzieci? Czasami nam przyleje, żebyś nas pchnąć do przodu, żeby nas dyscyplinować, albo żeby coś uzyskać, co jest dla niego w tym momencie najważniejsze, ale nie porzuca nas. Nie pozbawia nas swojej łaski, bo ta łaska Boża nie jest zasłużona. Żaden z nas nie zapracował sobie na Bożą przychylność. To Chrystus dla nas wszystkich zapracował. To On zapłacił na krzyżu za nasze winy, moje winy, byśmy dzisiaj mogli cieszyć się przez wiarę w Niego Bożym Ojcostwem. Zobaczmy, jak wspaniałą jest Boża łaska. Pan wybrał Abrahama i wyrwał go z mocy pogańskich bóstw. Dał mu cudowne obietnice. Obietnice ochrony, błogosławieństwa, potomstwa, rozmnożenia w naród i że z jego nasienia wyjdzie Zbawiciel świata. I pomimo grzeszności Abrahama, Bóg nadal z nim pracuje. Bóg nadal tą pracę i te obietnice, które mu dał, kontynuuje przez niego i później przez następne pokolenia. Bóg był wierny tym obietnicom, pomimo grzeszności i zawodzenia Abrahama w wielu sytuacjach, choćby jak ta obecna, o której dzisiaj czytamy. Podobnie Bóg w swojej suwerenności wybrał nas w Chrystusie, obdarzając poznaniem swego Syna i, tak jak Pismo mówi, przebaczył nam wszystkie grzechy. Wszystkie grzechy. Nie te, które tylko popełniliśmy, ale te, które popełniamy i jeszcze te, które popełnimy. Przebaczył nam wszystkie grzechy. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Tak mówi Biblia. Nie ma żadnego potępienia. Tak? Jezus Chrystus miałby nas potępić. Biblia mówi, że On usprawiedliwia. Ojciec miałby nas sądzić. On przecież dał Syna swego za nas. To więc dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma potępienia. Chrystus pozostaje wobec nas wierny, nawet jeśli my pozostajemy niewierni, w tym sensie, że upadamy i te grzeszne nawyki w naszym życiu się zdarzają. O tym czytamy w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, w 13 wierszu. On nie postępuje z nami wedle naszych grzechów i nie odpłaca nam według naszych win. Psalm 103, wiersz 10. Jeśli zbawienie zależałoby od wierności Abrahama, a nie łaski Bożej, to Abraham już dawno zostałby odrzucony. Wielokrotnie przez swoją głupotę i nieuwagę i grzeszność narażał Boże przymierze. Kłamał, że Sara jest jego siostrą i przez to przynajmniej dwukrotnie została zabrana jako żona innego mężczyzny. Może były też inne sytuacje, o których nie wiemy. Zgodził się na spłodzenie Ismaela, z czego były kłopoty w jego domu. Niekiedy wpadał w smutek i depresję z powodu braku syna. Targały nim wątpliwości. Nie było tak, że bezgranicznie tutaj, prawda? Oczywiście on miał też swoje słabe momenty. Kiedy Izaak się nie rodził, zgodził się na to, żeby Hagar urodziła Ismaela. Wiemy, jakie kłopoty z tego później się pojawiły. Ostatecznie Ismael i Hagar zostali wypędzeni, bo nie on był synem obietnicy. To więc miał wątpliwości co do szczegółów Bożych obietnic, ale zawsze, gdy tak się działo, przychodził Pan i prostował jego drogi oraz jego myślenie. I również tutaj przyszedł Pan i wyprostował jego drogi. I może w końcu ostatecznie też jego myślenie w tej kwestii. Podobnie jest w życiu dzieci Bożych. Są sytuacje, kiedy narozrabiamy, upadamy w te same grzechy, targają nami wątpliwości, nie robimy tego, co słuszne. Nie kochamy Pana tak, jak powinniśmy, ale Pan Jezus nie zostawia nas. Przez okoliczności życia, dyscyplinę i swoją opatrzność oraz wielką swoją moc skłania nas do pokuty i wciąż prowadzi nas na drodze zbawienia do naszego wiecznego domu. Gdzie któregoś dnia nas powita, posadzi przy stole, przepasze się i mówi, że będzie nam usługiwał. Przypomnijmy sobie słowa naszego Pana: nie bój się, maleńka trzutko, bo upodobało się Ojcu dać wam królestwo. Z powodu tej łaski, którą nam okazuje, pomimo naszej grzeszności, zaufajmy Mu. Zaufajmy Mu jeszcze bardziej. Wytoczmy działa dla naszych grzesznych nawyków, ale nie dlatego, żeby być zbawionymi, ale dlatego, żeby jeszcze lepiej Mu służyć, i żeby komfort naszego życia i świadectwo nasze było jeszcze lepsze niż dotychczas. Amen. Powstańmy i pomodlę się.